Chciałbym rozpocząć dzisiejsze zwiastowanie Słowa Bożego od drugiego listu Koryntian, 6 rozdziału. 6 rozdział drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, strona 1247. 6 rozdział, 14 werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Werset 14 akcentuje jedną taką bardzo ważną rzecz. Pyta się, cóż wspólnego mają światłość i ciemność? Jaki wspólny dział ma człowiek wierzący i niewierzący? Jeżeli idą dwa woły w parze, w jednym zaprzęgu, mają wspólne jarzmo. I chociaż jeden idzie w jedno, a drugi idzie w drugą, to chcą czy nie chcą, muszą iść w tym samym kierunku. Nie mają wyboru. I myślę, że to jest takie porównanie, żebyśmy my jako lud Boży nie wchodzili w jarzmo z ludźmi tego świata. Nie szli z ludźmi, którzy nie znają Boga. W jednym jarzmie. Bo chociaż będzie nam wydawało się, że my, wiecie, idziemy w jedną stronę, bo kochamy i miłujemy Boga, to jednak ten wół obok nas będzie szedł z nami, chociaż będzie ciągnął w drugą stronę. I rad, nie rad, ta rzecz, która nas łączy, ona będzie nas prowadzić w tą stronę razem. I to jest mama wspólnego Chrystus z Belialem. Co ma wspólnego Chrystus z Mahometem, Buddą, Allahem i innymi? Co On o tym mówi? Co On ma wspólnego? On powiedział, że nie ma innej drogi do Boga, że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. On nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego światłość z ciemnością. Nie ma nic wspólnego Koran z Biblią. Chociaż może ma wersety te same, niektóre te same imiona. Jednak księga jest pochodzenia niebiańskiego, a druga jest być może nawet z piekła radem wzięta. Nie ma nic wspólnego. My jesteśmy świątynią Boga żywego. I odnosząc to do naszego życia w codziennym świecie, tak zastanawiałem się, jak to odnosi się do naszego życia. Paweł powiedział, że żebyście nie mieli nic wspólnego z ludźmi, którzy mienią się braćmi, a nimi nie są, którzy żyją niepobożnie. I on powiedział, że nie mam na myśli, żebyście wyszli z tego świata, bo to jest niemożliwe. Żebyście wyszli z pomiędzy ludzi, którzy są bezbożni, bo to jest niemożliwe. Po prostu. Trzeba by było was zabrać stąd. Ale żebyście nie przestawali właśnie z tymi, którzy mienią się braćmi, a tak naprawdę nimi nie są przez swoje życie. Ale jak my głęboko mamy wchodzić w relacje z ludźmi tego świata, tak zastanawiałem się. To jest niemożliwe, żebyśmy z nimi nie mieli relacji. Ja mam kolegów, koleżanki i się też z nimi jakoś tam spotykam, ludzi niewierzących. I jak głęboko nie mamy mieć nic wspólnego z nimi, tak mnie to trochę nurtowało. I ja myślę, że werset 17 jest takim trochę kluczowym. Jest powiedziane takie etapowo, jak to ma wyglądać. 17 werset mówi: wyjdźcie po pierwsze. Czyli to jest jakby fizyczne przeniesienie się. Jeżeli my tu jesteśmy, jest to kogoś nawołanie. Wyjdź stąd lepiej, niż byś miał niegodnie przyjąć wieczerzę pańską. Po co masz truciznę jeść czy spożywać? Jeżeli jesteś niegodny, a będziesz przystępował do stołu pańskiego, to Biblia mówi: sąd własny jest, jesz i pijesz. Dlatego jest między wami wielu chorych, wielu pomarłych, zasnęło. Dlatego pierwsze słowo mówi: wyjdźcie. Wyjdźcie, czyli fizycznie się odłączcie. Fizycznie. A drugie dalej mówi: i odłączcie się, mówi Pan. Wiecie, można wyjść z pokoju, można wyjść z jakiegoś środowiska fizycznie i powiedzieć: ja nie chcę tam być, ale sercem można być nieodłączonym. Wiecie, można założyć własną rodzinę, mieć żonę, dzieci, fizycznie mieszkać na drugim końcu świata od swoich rodziców, ale sercem swoim nie być odłączonym od rodziców. I Słowo Boże mówi: odłączcie się od tego świata wewnętrznie. A myślę, takim wersetem wskazującym dla nas na co dzień, jak mamy chodzić, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy iść, gdzie mamy być, a gdzie mamy wyjść, jak długo tam mamy być, jest taki werset, właśnie koniec tego 17. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I to jest taki wskaźnik, myślę, kiedy mamy wyjść skąd i z kim mamy nie przybywać, z kim się nie łączyć. Jeżeli jesteśmy z kimś i dotykamy się nieczystego ze względu na przyjaźń, jeżeli widzimy, że te rozmowy nie są czyste, że te rozmowy nie prowadzą do tego, co Boże, jeżeli widzimy, że tutaj świat, że tak powiem, góruje, to najlepiej wyjść z tego zaprzęgu. Wyjść z tego zaprzęgu. I to słowo jest bardzo głębokie. Ono ma zastosowanie, wiecie, do ludzi, którzy chcą iść za Bogiem. I jest powiedziane, jeżeli chcesz wyjść za mąż, ożenić się, to byle w Panu, prawda? Jest taka zasada. Jeżeli ktoś chce iść za Panem, a wejdzie w jarzmo z człowiekiem, który nie ma tej zasady wyrytej głęboko w sercu, to ta droga może się zakończy sukcesem naszym, że będziemy zbawieni. Ale to może być tak jak przez ogień, jak Biblia mówi. Tak jak przez ogień. Życie może być katorgą. Życie z człowiekiem niewierzącym. Ci, którzy mamy drugą stronę niewierzącą, mężów, żony, my wiemy, co to znaczy. Ale ci, co wstępują w te związki, jeszcze o tym nie wiedzą, co ich czeka. I jest tak, że albo ustąpią temu drugiemu, co idzie w tym jarzmie obok, i pójdą na kompromis życia między światem a Bogiem, albo podejmą decyzję: idę za Panem i szukam innej osoby, która go miłuje. To słowo jest bardzo mocne. Zatem nieczystego się nie dotykajcie. Myślę, że wiecie, mamy, każdy z nas ma Ducha Świętego. Bóg nam dał. Gdybyśmy nie mieli Go, nie bylibyśmy wierzącymi. Więc czy człowiek jest ochrzczony Duchem Świętym, czy nie, czyli napełniony Nim, zanurzony w Niego, to ty jest, czy nie jest, ma Ducha Świętego, bo narodził się z Boga i ma Ducha Świętego. I ten Duch Święty, wiecie, On nas wprowadza. Jeżeli mamy czułe serca, jeżeli mamy sumienie odnowione, wiecie, przezwodne jest prośba o dobre sumienie. Jeśli ktoś chce mieć dobre Boże sumienie, to jest chrzest wodny na to. Chrzest jest wyrazem posłuszeństwa. Ja myślałem, że no czym się różni człowiek, który wszedł do wody, a tym między tym, co wyszedł z wody. I zrozumiałem taką prawdę, że chrzest jest wyrazem posłuszeństwa. Bóg powiedział, kto zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Tak? I wyrazem posłuszeństwa pójść ochrzcić się, to jest inaczej właśnie Biblia opisuje prośbą o dobre sumienie. Nasze sumienie, jak wychodzimy ze świata, jest wypaczone. My jeszcze mamy wiele lat po nawróceniu, wiecie, różne takie wypaczenia w głowie. Ale to jest prośbą o dobre sumienie. I to jest wspaniały obraz. I ten Duch Boży, którego mamy, on Wiecie, on nam w sercu mówi, jeżeli mamy z nim relację, czy on blisko, czy ja mam tu być, czy wiecie, czuję się tutaj tak jak nie w swoim miejscu, czy mam stąd wyjść, czy mam to wyłączyć, to ten telewizor załóżmy, czy mam to otrzymać. Wiecie, to jest niesamowite, ktoś chrześcijan porównał bardzo tak trafnie te anteny satelitarne do misek manny z nieba. Lud swój ma miskę, którą zbiera mannę z nieba, się tym karmi. Tak jak Izrael miał wtedy miskę, bo oni mieli Bożą i jedli pokarm Boży. A dzisiaj lud ma miskę, wiecie, taką i jest tego. Dlatego baczmy, niech Duch Boży pobudza nasze serca, co jemy, z czego jemy, z jakiego pokarmu, czy jesteśmy oddzieleni, czy nie, czy tykamy się nieczystego, czy nie. I ja przeżywam taką realię, wiecie, teraz w związku z chorobą mojej mamy, że życie to jest walka na życie i śmierć o duszę człowieka, wiecie, że nie możemy podchodzić do tego w sposób taki lekceważący, bo życie jest ulotne i naprawdę łatwo szybko zejść, łatwo może być moment i Bóg zabiera nas, abyśmy zawsze byli gotowi. I ja myślę, że takim człowiekiem w Biblii jest Lot. Człowiek, wiecie, który żył na krawędzi. I o Locie w drugim Piotra, ja to przeczytam, drugi rozdział, 7-8 wersety mówią: natomiast wyrwał Bóg sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich postępowanie, uczynki i słyszał o nich. I trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Wiecie, to świadectwo jest bardzo takie, wiecie, bardzo budujące w stosunku do Lota. Ale ono mnie bardzo zasmuca tak naprawdę. Dlatego, że Nowy Testament pokazuje serce Lota. Co on przeżywał? Wiecie, katorgi przeżywał, żyjąc w tym świecie. On ubolewał nad tym, co się tam dzieje. Ale Stary Testament pokazuje, jak on żył zewnętrznie. I to był człowiek tak naprawdę, który żył, wiecie, na rozdrożach. On w sercu żył z Bogiem i był Boży, miał sprawiedliwość Bożą. Był z rodu Abrahama. Miał wiarę tą Abrahama. Ale żył w ciele, wiecie, tak jak człowiek prawie tego świata. Jeżeli ktoś na zewnątrz by na niego patrzył, to by stwierdził, że no, jest jednym z sodomitów. To znaczy nie w sensie takiego, wiecie, może zachowania czy postępowania, no ale po prostu jest. Jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś milczy, to nawet głupiec za mądrego uchodzi, no nie? Tak na zewnątrz będzie mądrze wyglądał, będzie patrzył się, potakiwał głową i będzie mądrze wyglądał, dopóki nie wypowie jednego zdania. I to miałem na myśli, mówiąc o Locie. Wiecie, on tam żył, może tak nie postępował, ale był tam. I wyglądał jak taki jeden zwykły mieszkaniec. Wiecie, gdyby on wypowiedział jedno zdanie o tym, co ma w sercu, to by się ogień tam w tej Sodomie na niego posypał. I on to zrobił. I chcę, byśmy do tej historii wrócili. W pierwszej Mojżeszowej, 19 rozdziale. Pierwsza Mojżeszowa, 19 rozdział. Ja nie będę czytał, wiecie, tego całego 19 rozdziału. Zachęcam, żebyśmy przeczytali to w domach po Słowie Bożym, bo to jest długie. Ja będę tylko opowiadał to jako historię. Tylko przeczytamy początek. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Może tylko tyle. To jest taki wstęp. Wiecie, ci dwaj mężowie, to my wiemy dobrze, że to byli aniołowie, którzy przyszli, by Sodomę zniszczyć z powodu ich uczynków bezbożności. I mamy tutaj obraz Lota, który siedzi w bramie. W bramie nie zasiadali zwykli ludzie. On musiał być już tam jakimś dostojnikiem w tej miejscowości. On już był tak majętny, o czym też będę mówił, że oni go uznali już jakby za swojego, uznali go godnym, żeby był, zasiadał w bramie jako starszy miasta. I przyszli dwaj aniołowie. I tam dalej jest napisane, że weszli pod jego strzechę, już było ciemno, noc nastała i ludzie zobaczyli to, sodomici, że przyszli dwaj obcy. Podeszli pod drzwi jego i mówią, aby wyprowadził tych dwóch mężów do nich, którzy przyszli, żeby z nimi poigrać. Wiecie, dzisiaj jeszcze nam to przez głowy nie przychodzi, my tylko to słyszymy w radiu, co się dzieje, w telewizji. Ale w prawie to już powoli wchodzi. Poigrać, to znaczy obcowanie ludzi tego samego, tej samej płci, małżeństwa i tak dalej. To wchodzi, te prawo sodomickie. I wiecie, i tam, zobaczcie, Biblia mówi, że on w prawej duszy swojej, on siedział i milczał, on przeżywał to i narzekał wewnątrz, cierpiał, patrząc na to wszystko. Tam tak jest napisane, prawda? I wiecie, dlaczego tak uważam, że on tylko przeżywał i milczał? Jeżeli on by tylko powiedział słowo, on już by nie zasiadał w bramie jako starszy tego miasta. On by już tam nie siedział. I wiecie, Lot powiedział to słowo, co miał w sercu. On to zrobił nieświadomie, bo on zrobił to w obronie tych, którzy przyszli pod jego strzechę. I słuchajcie, on mówi tak do nich, siódmy raczej. I rzekł, bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny, wyprowadzą je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. A co oni odpowiedzieli? Ale oni odparli, idź precz, mówili, jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lotta, i podeszli, aby wyłamać drzwi. Wiecie, on powiedział jedną nieopatrzną rzecz. On powiedział w wersecie siódmym, nie czyńcie nic złego. Wiecie, on wypowiedział to, co miał w sercu. Widział zło. Ja wam powiem jedno. Jeżeli chcecie mieć wroga, to powiedzcie tak, jak on postępuje, że czyni źle. My, siedząc z ludźmi, często przy jednym stole, nie śmiemy powiedzieć im, że żyją w grzechu i żyją źle. I wiecie, możemy być jak Lot, siedzący ze stołem, dobrze bawiący się na zewnątrz, wewnątrz przeżywający, że ci ludzie żyją w grzechu, zło robią, i możemy milczeć przez całe życie. Wiecie, dopiero jak człowiek powie, co ma w sercu, co myśli na temat życia danego człowieka, to się okaże. I wtedy wyjdzie do jakich mamy przyjaciół. I on nieopatrznie to zrobił i zobaczcie, przyszło prześladowanie i to szybciej niż się mógł spodziewać. Jedno zdanie nieopatrzne. On chciał dalej, wiecie, te córki oddać, co też jest rzeczą nienormalną, już szczerze mówiąc. Ale chciał uratować swoich gości, bo wiedział, że to są Boży mężowie, wiecie. To są nie tylko zwykli ludzie, którzy wyszli pod strzech, ale to są Boży mężowie, przyszli do niego. Chciał ich ratować, bo był człowiekiem Bożym. I był gotowy nawet coś takiego zrobić. Ale nieopatrznie powiedział, nie czyńcie nic złego. On ocenił w pewnym sensie, osądził w swoim sercu ich postępowanie. Wiecie, jak chcę wam powiedzieć, dzisiaj my Ewangelii zwiastujemy. Przyjmij, bracie Jezusa Chrystusa. No weź, zlituj się. Nad Bogiem przyjmij Go. On tak chce wejść. Wiecie, a Ewangelia, ona tak nie mówi. Wiecie, Jezus Chrystus i apostołom mówili, upamiętajcie się. Upamiętajcie się. Oni zaczynali głosić od tego, upamiętajcie się. To znaczy, odłączcie się od grzechu. Zostawcie to wszelkie zło. Jak Piotr głosił Ewangelię dla Żydów, to nie mówił, słuchajcie, przyjmijcie Jezusa. On przyszedł, umarł za was, tylko powiedział, wy ukrzyżowaliście Go rękoma pogan. Ale czyniliście to nieświadomie. Ale on powiedział, jesteście w grzechu. Widzimy, dzisiaj głosimy Chrystusa cukierkowego. i ludzie do takiego się nawracają, pseudo się nawracają. I nie mamy często tych nawróceń. Mogą się, wiecie, Kościół zapełnić się może chrześcijanami pseudo, ale zobaczymy, że będą skakać, tańczyć, radować się, ale nie będą mieli, wiecie, zbawienia w sercu. I co z tego takiego Kościoła? To i ci, co siedzą, święci Boży, w pewnym momencie zaczną tańczyć, skakać i żyć tak, jak ci, co przyjdą. I potrzeba jest, żeby ludzie się naprawdę, wiecie, zaczęli bać Boga. I to jest mocne tutaj słowo. On zdradził to, co miał w pewnym sensie w sercu. Wiecie, chciałbym wam powiedzieć też taką rzecz, że Lot, możemy prześledzić na historii Lota i jego rodziny, co czeka nas, jeżeli będziemy żyli tak jak Lot. Wiecie, Lot jest człowiekiem ocalonym jak przez ogień. I w Amosa, w 4 rozdziale jest nawiązanie tej księgi. Jak ja to czytałem, to wiecie, mi się to przypomniało, ale zdębiałem, jak zobaczyłem, że ten werset właśnie dotyczy historii Lota. Jest powiedziane, że Izrael jest jak głownia wyrwana z ognia. Oni tak żyli w grzechu, oni tak poszli za tym światem, wiecie, że już nie było dla nich ratunku, tylko sąd. Tak się z nim asymilowali. Ale Bóg w swojej łasce, wiecie, siłą wyrwał ich z tego postępowania. Dlatego, że obiecał to Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, że ich potomstwo zachowa na wieki. Wiecie, według łaski, on ich tak jak wyjął z ognia sądu Bożego, głównie jeszcze paląco się, wyjął ich i ratował ich i wiecie, gasił ich, ratował z ognia sądu. I to mówi Amosa 4,11. Ten werset, ja już tego nie będę czytał. I to jest nawiązanie właśnie tam do historii Sodomy, do historii Lotta. Dokładnie to jest to. I wiecie, ale to, co teraz chcę przeczytać, to wam przeczytam. 1 Koryntian 3,15. Jest napisane, ja może to czytam, przeczytam z kontekstem. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a który jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się stoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Ja chcę wam powiedzieć, że Lot wyszedł, on był uratowany fizycznie z sądu ognia, wiecie, na ziemi. A tu jest mowa o duchowym sądzie.